Czterej przyjaciele szli dalej. Minęli ogień płonący pośrodku sali na wydłużonym kamiennym palenisku. Pod przeciwległą ścianą domu, za ogniskiem, na wprost wychodzących na północ drzwi, trzy szerokie stopnie prowadziły na wzniesienie. Tam, we wspaniałym, złoconym fotelu siedział starzec, tak zgarbiony pod brzemieniem lat, że wyglądał niemal jak karzeł. Długie siwe włosy, splecione w grube warkocze, opadały spod wąskiej złotej przepaski otaczającej mu skronie. Osadzony pośrodku czoła lśnił jeden jedyny biały diament. Broda biała jak śnieg sięgała do kolan starca. Oczy tylko świeciły jeszcze żywym blaskiem i roziskrzyły się, kiedy władca spojrzał na przybyszy. Za jego fotelem stała kobieta w białej sukni. U nóg, na stopniach wzniesienia, przysiadł chudy człowiek. Twarz miał bladą i chytrą, a powieki opuchnięte. Chwilę trwała cisza. Starzec nie drgnął nawet w swoim fotelu. W końcu odezwał się Gandalf. — Witaj, Theodenie, synu Thengla. Wróciłem. Albowiem burza nadciąga i wszyscy przyjaciele powinni trzymać się w gromadzie, żeby każdego z osobna nie powaliła wichura. Starzec zwolna dźwignął się na nogi, ciężko oparty na krótkiej czarnej lasce z białą kościaną gałką. Teraz dopiero ci, co widzieli go po raz pierwszy, przekonali się, że mimo przygarbienia Theoden jest mężem olbrzymiego wzrostu, a za młodu musiał zadziwiać wspaniałą postawą. — Witaj — rzekł. — Może oczekiwałeś, że powitam cię radośnie? — Jeśli wszakże mam być szczery, twoje odwiedziny są wątpliwą radością dla tego domu, mistrzu Gandalfie. Zawsze jesteś zwiastunem nieszczęść. Troski ciągną za tobą jak kruki, a za każdym twoim zjawieniem gorsze. Nie będę cię łudził. Gdym usłyszał, że cienistogrzywy wrócił z pustym siodłem, ucieszyłem się z odzyskania rumaka, lecz jeszcze bardziej ze zguby jeźdźca. A gdy Eomer przyniósł wiadomość, że ty, Gandalfie, odszedłeś wreszcie do swej wiekuistej ojczyzny, nie płakałem po tobie. Lecz wieści z daleka rzadko się sprawdzają. Oto znów jesteś tutaj i przynosisz, jak można się spodziewać, nowiny jeszcze bardziej złowróżbne niż poprzednio. Czemuż miałbym się cieszyć z twego widoku, Gandalfie, zwiastunie burzy? Odpowiedz. I powolnym ruchem król opadł znów na swój fotel. Słuszne są twoje słowa, panie, odezwał się blady dworzanin siedzący na stopniach u nóg króla. Ledwie 5 dni upłynęło od żałobnej wieści, że na polach zachodniej Marchi poległ twój syn, Theodred, prawa ręka króla i drugi marszałek Rohanu. Eomerowi nie sposób zaufać. Gdyby on tu rządził, niewielu zostałoby obrońców w murach twojej stolicy, a właśnie z Gondoru doszły nas ostrzeżenia, że czarny władca gotuje napaść od wschodu. W takiej to godzinie ten włóczęga zjawia się znów u nas. Jakże możemy witać cię chętnym sercem, zwiastunie nieszczęścia? Latspel. Takie dałem ci imię. Zła nowina. Zły to gość, który złe wieści przynosi. Zaśmiał się szyderczo i podnosząc na moment ciężkie powieki, błysnął ku obcoplemieńcom ponurymi czarnymi oczyma. — Uchodzisz za mędrca, gadzi języku. — I niewątpliwie jesteś wielką podporą dla swego pana — odparł Gandalf cichym głosem. — Ale można być zwiastunem złych wieści na różne sposoby. Można być sprawcą zła, albo też przyjacielem, który w szczęściu opuszcza, lecz w potrzebie zjawia się z pomocą. Tak, odparł gładzi język. Jest również trzecia odmiana. Są ci, co ogryzają kości, mieszają się do cudzych spraw, drapieżcy tuczący się na wojnach. Jaką pomoc dałeś nam kiedykolwiek, złowróżbny kruku? Jaką dzisiaj przynosisz? Kiedy byłeś tu ostatnim razem, szukałeś u nas pomocy dla siebie. Król pozwolił ci wybrać konia, byleś stąd odjechał. Ku powszechnemu oburzeniu ośmieliłeś się wybrać cienistogrzywego. Króla bardzo dotknęło to zuchwalstwo. lecz nie jeden z nas sądził, że warto zapłacić każdą cenę, żeby tylko pozbyć się ciebie. Pewny jestem, że i tym razem wyjdzie to samo szydło z worka i zażądasz od nas pomocy, zamiast jej nam udzielić. Czy przyprowadziłeś wojowników? Czy masz konie, miecze, włócznie? To bowiem byłaby pomoc i tego nam dziś potrzeba.
Ale któż z tobą przyszedł?
Trzech obdartusów w szarych łakmanach, a ty bardziej jeszcze niż oni wyglądasz na żebraka.
Widzę, Teodenie, synu Thengla, że ostatnimi czasy grzeczność staniała na twoim dworze, rzekł Gandalf. Czy wartownik, którego od bramy przysłałem, nie powiedział ci imion moich towarzyszy? Rzadko władcy Rohanu podejmowali w swoim domu równie godnych gości. Oręż, który zostawiliśmy na twoim progu, byłby godny najmożniejszego nawet śmiertelnika. Moi przyjaciele noszą płaszcze szare, bo tak ich okryli elfowie, aby mogli przemknąć przez cienie straszliwych niebezpieczeństw i dotrzeć aż do tej sali.
A więc prawdę mówił Eomer, że jesteście sojusznikami czarownicy ze Złotego Lasu, rzekł gadzi język. Nie dziwi mnie to wcale, bo sieci zdrady zawsze motano w Dwi Mordene.
Gimli postąpił krok naprzód, lecz ręka Gandalfa spadła na jego ramię i powstrzymała go w miejscu. Krasnolud stanął jak skamieniały.
W Dwi Mordene, w Lorienie, rzadko ludzkie błądzą cienie. Rzadko człowiek widzi blask, który lśni tam cały czas. Galadrielo, patrz, przejrzysta woda w studni twej i czysta. Biała gwiazda w białej dłoni. Niezniszczalny, niesplamiony, liść i kraj. O piękne ziemie w Dwi Mordene, w Lorienie, ponad ludzkie rozumienie.
Gandalf prześpiewał z cicha, lecz wyraźnie tę pieśń. Nagle przeobraził się cały. Odrzucił łachman płaszcza, wyprostował się, nie korzystając już z podpory laski, i przemówił dźwięcznym, zimnym głosem.
Mądry człowiek mówi tylko o tym, na czym się zna, Grimo, synu Galmoda. Tyś odezwał się jak bezrozumny gad. Milcz lepiej, trzymaj za zębami swój jadowity język. Nie po to przeszedłem przez ogień i wodę, żeby w oczekiwaniu na grom bawić się sporem z kłamliwym sługusem.
Podniósł laskę, zahuczał grzmot. Słońce we wschodnich oknach zgasło i noc wypełniła salę. Ogień na palenisku zbladł i zszarzał na popiół. W mroku nie było widać nic prócz postaci Gandalfa, smukłej i białej, górującej nad poczerniałym ogniskiem. Głos gadziego języka zasyczał w ciemnościach. — Czyż nie radziłem ci, królu, byś zabronił mu wejść z laską? Dureń Hama zdradził nas. Błysnęło, jakby piorun rozszczepił strop. Potem zaległa znów cisza. Gadzi język przypadł twarzą do ziemi.
— Czy teraz zechcesz mnie wysłuchać, Teodenie, synu Thengla? — spytał Gandalf. — Czy przyszedłem prosić was o pomoc?
Podniósł laskę i wskazał nią okno w stropie. Na niebie mrok jakby się rozpraszał i wysoko w górze przeświecała już plama pogodnego błękitu.
Ciemności nie ogarnęły całego świata. Nabierz ducha, władco Rohanu, bo lepszej pomocy próżno byś szukał. Nie mam rad dla tych, którzy zrozpaczyli o ratunku. A tobie chcę udzielić rady i przynoszę ci słowa otuchy. Czy chcesz je usłyszeć? Nie dla wszystkich uszu są przeznaczone. Błagam cię, wyjdź ze mną przed próg i spójrz na swój kraj. Zbyt długo już ślęczysz w mroku, dając posłuch kłamliwym wiadomościom i przewrotnym podszeptom.
Zwolna Teoden dźwignął się z fotela. Nikłe światło znów rozjaśniło salę. Kobieta w białej sukni pospieszyła do boku króla i ujęła go pod ramię, gdy starzec chwiejnym krokiem zstępował ze wzniesienia, a potem szedł przez salę ku drzwiom. Gadzi język wciąż leżał na podłodze. Gdy zbliżyli się do drzwi, Gandalf zapukał w nie.
— Otwórzcie! — krzyknął. — Król idzie! Drzwi otworzyły się, a powiew świeżego powietrza ze świstem wtargnął do wnętrza. Wiatr dął na pagórku.
Odeślij, panie, swoją przyboczną straż na niższe stopnie schodów, rzekł Gandalf. A ty, pani, zechciej nas zostawić samych z królem. Obiecuję ci czuwać nad nim.
Idź, Eowino, córko mej siostry, powiedział sędziwy król. Czas trwogi już przeminął. Kobieta zawróciła wolnym krokiem do pałacu. W progu obejrzała się raz jeszcze. Oczy miała poważne i zadumane, a na króla patrzyła ze spokojną litością. Była bardzo piękna, a włosy spływały na jej ramiona jak rzeka złota. W białej sukni przepasanej srebrem wydawała się smukła i wiotka, lecz zarazem mocna jak stal i dumna, jak przystało córce królów. Tak się zdarzyło, że Aragorn w pełnym świetle dnia zobaczył Eowinę, księżniczkę Rohanu, piękną i chłodną jak poranek wczesnej wiosny, nierozkwitłą jeszcze pełnią kobiecej urody. I w tej samej chwili ona dostrzegła Aragorna. Spadkobierca królewskiego rodu, mądry mądrością wielu zim, chwałę swoją krył pod szarym płaszczem, lecz Eowina ją wyczuła. Na sekundę jakby skamieniała w bezruchu, lecz zaraz ocknęła się, odwróciła i szybko odeszła.